Witam Państwa. To kolejny cykl na moim kanale na YouTubie, Rozmowy o świecie. Dziś moim gościem będzie historyk, ale także pisarz i dziennikarz Piotr Zychowicz, także twórca kanału Historia Realna. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry. Cześć, Mateusz. Muszę Ci powiedzieć, że przed żadnym występem chyba nie miałem takiej tremy jak dzisiaj.
Powiem szczerze, że ja się też troszkę stresuję, chociaż nigdy chyba tak nie miałem, kiedy z Tobą rozmawiałem, no ale to rzeczywiście jakiś premierowy odcinek, a będziemy rozmawiać, mimo tego, że te rozmowy o świecie będę chciał przeprowadzać w taki sposób, żebyśmy rozmawiali o najważniejszych tematach i one raczej niekoniecznie będą dotyczyły Ukrainy, to jest nowy format, natomiast w tej chwili dzieje się tyle w temacie Ukrainy i polsko-ukraińskich stosunków, że chciałem się połączyć z ekspertem w tej sprawie. Ja jestem w tej chwili pod Łódzkiem, a z kolei Piotr jest, z tego co wiem, w Bawarii, w okolicach Monachium, tak?
Tak jest.
Piotrze, z czym się kojarzy w relacjach polsko-ukraińskich Bawaria?
No wiesz, to jest no szerzej polsko-sowiecko-ukraińskich, bo tutaj 15 października 1959 roku w Monachium zginął Stepan Bandera, zabity przez agenta KGB Staszyńskiego, który na klatce schodowej domu Bandery psiknął go pistoletem na jakiś tajemniczy gaz. Tak przynajmniej głosi ta główna wersja wydarzeń. No i tak, tutaj doszło do udanego zamachu na Stepana Banderę, przywódcę organizacji ukraińskich nacjonalistów.
Przywódcę organizacji ukraińskich nacjonalistów, który w części Ukrainy dalej jest uważany za bohatera, zresztą w większości Ukrainy, to trzeba powiedzieć sobie już wprost na początku tej rozmowy, a z kolei w Polsce jest uosobieniem no, ludobójstwa Polaków na Wołyniu, na którym ja się teraz znajduję. I tak dziś rozmawiamy w przeddzień rocznicy, 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zeleński i prezydent Andrzej Duda złożyli znicze w katedrze na Wołyniu, tutaj w Łódzku, w stolicy obwodu wołyńskiego. Byłem w tej katedrze, obserwowałem to na własne oczy. Powiedz mi, Piotrze, czy to jest gest, który jest ważny, który coś niesie ze sobą, czy to na razie tylko gest? Jak uważasz?
No wiesz co, ja muszę powiedzieć, że dobrze w ogóle, że cokolwiek się wydarzyło, w tym sensie, że również strona ukraińska wzięła udział w tych jakichś, no właśnie, obchodach, w tej mszy, no bo dzień wcześniej mieliśmy do czynienia z premierem Morawieckim, który sam, bez przedstawicieli władz ukraińskich, stawiał prosty krzyż z dwóch patyków, do tego się to sprowadzało, gdzieś na Wołyniu, więc dobrze, że wziął udział prezydent Zełenski w tej uroczystości z prezydentem Dudą, natomiast nie podobał mi się komunikat, bo on brzmiał tak: oddajemy hołd wszystkim ofiarom, niewinnym ofiarom Wołynia. No i problem polega na tym, że Wołyń nikogo nie mordował. Wołyń to jest miejsce tego ludobójstwa. Wołyń to jest kraina geograficzna. Duża część Wołynia weszła podczas czasach II Rzeczypospolitej do Polski jako województwo wołyńskie. Tam się dokonało to ludobójstwo UPA na Polakach w 1943 roku, czy też tam się rozpoczęło, bo potem się przelało na Galicję Wschodnią. W związku z tym ten komunikat, wiesz, no co tu dużo mówić, nie spełnia oczekiwań strony polskiej, bo nie powiedziano, kto kogo mordował. Wołyń nikogo nie mordował. Na Wołyniu ukraińscy nacjonaliści mordowali Polaków. I jeszcze jeden rzecz, która mi się nie podoba w tym, to znaczy polska strona ma zupełnie inne spojrzenie niż ukraińska na to. Dla nas to wygląda w ten sposób. Polska historiografia stoi na takim stanowisku, że było agresja ze strony ukraińskiej, czystki etniczne wymierzone w Polaków, które przeszły w ludobójstwo. I oczywiście był również polski odwet, ale on pochłonął znacznie mniejszą ilość ludzi. Tam się ocenia, że 2000, na Wołyniu oczywiście mówimy, około ofiar po stronie ukraińskiej. Po stronie polskiej kilkadziesiąt tysięcy. Tymczasem strona ukraińska pokazuje bardzo często to, co się tam wydarzyło, jako obopólne czystki, obopólne rzezie. I teraz, kiedy jest komunikat, oddajemy my, prezydenci Polski i Ukrainy, hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia, to czy to o co chodzi? Czy komu konkretnie? Po jednej i po drugiej stronie, czyli jest symetria pomiędzy polskim odwetem a ukraińskim ludobójstwem? Wiesz, po prostu moim zdaniem powinno to być sformułowane w sposób bardziej precyzyjny.
Tak, zwłaszcza, że tutaj trudno mi się z tobą kłócić. Wiesz, chciałbym być adwokatem Ukraińców w tej sprawie, ale nie do końca mogę, bo dla mnie przede wszystkim od początku pobytu w Ukrainie najbardziej szokujące jest to, jak wiele osób o Wołyniu nie wie. To trochę Ukraińców usprawiedliwia, natomiast najbardziej szokujące jest chyba to, że mam też wrażenie i będę chciał teraz do tego wrócić, jak wiele osób w Polsce też nie wie, jak wyglądały te mordy. Chodzi mi o to, że ukuło się takie spojrzenie, że to były mordy sąsiedzkie. Natomiast wydaje mi się, i dlatego tutaj chcę ciebie zapytać, bo ty to dobrze też precyzujesz w swojej książce i też profesor Grzegorz Motyka dokładnie to precyzuje, że to nie było tak, że sąsiad mordował sąsiada, to się zdarzało, ale przede wszystkim to była zorganizowana precyzyjnie akcja przez kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich nacjonalistów. Czy tak było?
No tak, to znaczy część właśnie takiej, powiedziałbym, historiografii ukraińskiej, która opowiada, czy też prowadzi taką narrację z pozycji nacjonalistycznych, przedstawia czasami, no właśnie, ludobójstwo Polaków na Wołyniu jako rodzaj spontanicznego buntu chłopów przeciwko polskim panom. Krótko mówiąc, przez kilkaset lat Polacy wyzyskiwali na Wołyniu Ukraińców, no i w końcu doigrali się. W związku z tym i w tej optyce Wołyń jest rodzajem, czy też ludobójstwo na Wołyniu staje się rodzajem spontanicznego buntu chłopskiego, do którego potem dołączają oddziały UPA. Tymczasem według zachowanych dokumentów źródłowych było odwrotnie. To znaczy w kierownictwie ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, tam główną rolę odegrał Kłym Sawur Klaczkiewski, który właśnie niestety ma pomniki na Wołyniu, czy też na Ukrainie. Po prostu ci ludzie podjęli decyzję o rozpoczęciu takiej akcji wymierzonej w Polaków i mordowaniu Polaków. Chodziło o to, żeby zamordować tylu, ilu się da, resztę przestraszyć, żeby sami uciekli z Wołynia. I dopiero potem wciągano do tego zwykłych chłopów, zwykłych sąsiadów, obiecując im no z reguły po prostu możliwość grabieży mienia tych zamordowanych Polaków. W związku z tym było dokładnie odwrotnie niż ta część historiografii ukraińskiej pokazuje. Impuls przyszedł z góry, zorganizowała to UPA. Z reguły wyglądały te ataki na polskie wsie w ten sposób, że najpierw przychodzili ci te oddziały UPA uzbrojone w broń palną i one wchodziły do wsi i rozpoczynały jatkę, a dopiero potem pędzono na wieś. To pospolite ruszenie chłopów z okolicznych ukraińskich miejscowości, tak zwanych siekierników, no żeby skończyli robotę, jak to wtedy mówiono, jak mówili ukraińscy nacjonaliści.
Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że specjalnie wykorzystywano też tych sąsiadów i tych chłopów, motywowano ich, bardzo często ich zastraszając, bo jeżeli ktoś nie chciał współdziałać z UPA, to po prostu mógł zginąć. Ja o takich sytuacjach słyszałem od naocznych świadków. Czy to rzeczywiście tak było?
No tak, oczywiście, to było na zasadzie takiej, no powiedzmy, paramobilizacji, tak? To znaczy ukraińska powstańcza armia opanowała teren, bo to się zaczęło wiosną 1943 roku, bo Niemcy w terenie Wołynia byli bardzo słabi, mieli bardzo niewielkie siły, w związku z tym pomijając główne drogi, wiesz, kilka większych miast i linię kolejową strategiczną, właściwie to były dzikie pola, teren olbrzymi. I mobilizowano tych ludzi przymusowo bardzo często do tych akcji na polskie wsie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że potępiamy tych Ukraińców, którzy brali w tym udział, którzy bardzo często przy pomocy narzędzi rolniczych, bo to jest właśnie ten cały koszmar Wołynia, zabijali swoich polskich sąsiadów i potem grabili ich mienie. Potępiamy kierownictwo ukraińskiej organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA za zorganizowanie tej ludobójczej akcji, ale oczywiście pamiętamy również o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy Polaków ratowali i za to bardzo często albo za odmowę wzięcia udziału w tych napaściach na polskie wsie, albo za ukrywanie Polaków byli karani śmiercią jako właśnie kolaboranci lachów, zdrajcy rasy. No i oczywiście do najbardziej dramatycznych sytuacji dochodziło wtedy, kiedy zmuszano członków rodziny, co Smarzowski w swoim filmie zresztą pokazał, jeżeli były rodziny mieszane, do zabijania członków własnej rodziny, mąż, żonę albo nie wiem, matka, dzieci, no bo do tego typu patologii też dochodziło. Bo pamiętaj o tym, że przez stulecia tych ludzi, którzy tam mieszkali obok siebie, różniła tylko religia. to dopiero w XIX-XX wieku zaczęły się kształtować nowoczesne narodowości i prawosławni na Wołyniu zostali Ukraińcami, a katolicy Polakami. Ale te więzy rodzinne były bardzo bliskie i te więzy, ten nacjonalizm i to ludobójstwo rozrywał w ten sposób no, po prostu szokujący i brutalny.
Zanim przejdziemy do tego, co widziałem w katedrze, to jeszcze chciałem Cię zapytać, czy rzeczywiście tak wielu było tych sprawiedliwych, bo powiem Państwu szczerze, że te ostatnie dni mi uświadomiły, bo ja sam mam historię rodzinną z Wołynia. Mój dziadek mieszkał dość niedaleko od miejsca, w którym jestem tutaj. I tutaj ogólnie jest uroczo, jeśli by Państwo byli kiedyś na Wołyniu, to myślę, że warto zobaczyć, jak tutaj wyglądają pola, sady, jak tutaj ogólnie wygląda to terytorium. No i mój dziadek w wieku 3 lat uciekał z Wołynia, uciekał, no i przeżył, jego rodzina przeżyła tylko i wyłącznie dzięki temu, że ostrzegł właśnie sąsiad Ukrainiec i on mi w ten sposób o tym opowiadał. Ale będąc tutaj, wiele razy słyszałem o tym, że tych sprawiedliwych było naprawdę wielu. To wyglądało mniej więcej tak, że każda rodzina polska, która uciekła, to przeżyła albo przez to, że Ukrainiec jakoś pomógł, albo dlatego, że Ukrainiec ostrzegł, albo że gdzieś schował. Czy rzeczywiście tak było? Te informacje, które ja tutaj słyszałem, się pokrywają z tymi faktami historycznymi, do których ty dotarłeś?
No to znaczy, wiesz, to jest takie pytanie, ilu było sprawiedliwych Ukraińców? Nie wiem. I to jest jedyna prawidłowa odpowiedź, jaką może udzielić historiografia. Nie wiadomo. Przecież zwróć uwagę, że wiele przecież tych akcji kończyło się w ten sposób, że ktoś pomógł, przetrzymał jedną noc człowieka w domu, potem pozwolił mu iść dalej, zaopatrzywszy go w jakiś prowiant albo podwiózł go do najbliższej miejscowości większej, gdzie już była załoga niemiecka i gdzie UPA nie mordowała. No ale przecież nie znamy tych historii. Bardzo wielu tych ludzi zginęło, zachowało te opowieści dla siebie samych. Polacy się rozjechali potem po całym świecie z Wołynia, w związku z tym nie wiadomo. Natomiast bez wątpienia duża część, olbrzymia część ocalałych z Wołynia uratowała się dzięki ofiarności swoich sąsiadów, którzy albo ich przyjmowali, mylili tropy, podwozili właśnie do miast, ukrywali w stodołach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajmy również, że była polska samoobrona w wielu miejscowościach, choćby w Hucie Pieniackiej, no to jest kolejna saga, która również ocaliła bardzo wielu ludzi. Polacy po prostu w tej sytuacji zagrożenia skupiali się w różnych miejscowościach i próbowali się sami bronić. Drugi punkt to wielu ludzi po prostu uciekło do miast, gdzie byli Niemcy i tam, gdzie były duże garnizony niemieckie, to czy w Łódzku, w którym jesteś, nie wiem, w Kiwercach, w innych miastach, po prostu były to takie, powiedziałbym, no schronienia dla tych ludzi. Niemcy potem to wykorzystali, zresztą wywieźli dużą część pośród tych ocalałych na roboty. Natomiast też warto o tym pamiętać. Potem kolejny punkt to Niemcy wydali broń samoobronie. I doszedł do tego jeszcze słynny batalion polski Schutzmannschaftu, który przyjechał z Generalnego Gubernatorstwa i też tam próbował coś ratować. Kolejna bardzo zaskakująca sytuacja, partyzantka sowiecka uratowała trochę Polaków. Oczywiście, że tak. W tych obu przypadkach dla wielu ludzi, którzy patrzą na historię II wojny światowej z perspektywy Generalnego Gubernatorstwa, to jest szok, wiesz, że Niemcy i Sowieci mogli ratować Polaków. Ale to była po prostu bardzo krótka sprawa i bardzo prosta. Wrogiem numer jeden byli ukraińscy nacjonaliści dla tamtejszych Polaków, no i brano broń i brano pomoc od tego, kto dawał. To jest jakby kolejne punkty. I na sam koniec, bardzo późno, w spóźniony sposób, ale jednak już pod koniec 1943 roku do akcji weszły oddziały partyzanckie Armii Krajowej, one również trochę uratowały Polaków, w związku z tym sposobów na ratunek było bardzo dużo, ale oczywiście nie wolno zapominać o sprawiedliwych Ukraińcach i fajnie, że teraz jest ta inicjatywa przyznawania narodów tytułu, ta odpowiednika tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata tym ludziom i ich potomkom.
Jasne. Tak jak mówię, ja mam takie doświadczenie w swojej rodzinie, ale też no, muszę przyznać, że część rodziny jednak tutaj na Wołyniu zginęła i to zamordowano w bestialski sposób. Dziadek pochodził z kolonii Turówka, to jest w powiecie włodzimierskim. No jak sama nazwa wskazuje, kolonia, skąd się brały te kolonie? No bo ja tylko dodam, że rodzina dziadka była związana z wojskiem i część właśnie tej rodziny również zginęła. Ta, która nie została ostrzeżona, którzy żyli trochę w innym miejscu. Z czego brały się te właśnie nazwy, że była zwykła nazwa i jeszcze kolonia?
No wiesz, to jest, przechodzimy do kwestii drugiej Rzeczypospolitej i na co tu dużo mówić. Moim zdaniem jednak błędów polityki drugiej Rzeczypospolitej, oczywiście one nie usprawiedliwiają ludobójstwa, żeby to było jasne. Nic nie usprawiedliwia sytuacji, w której ktoś nabija dziecko na sztachetę płotu, prawda? No bo to jest, czy nie wiem, rozrąbuje człowieka, kobietę siekierą, bo to są po prostu tego typu rzeczy, miały miejsce na Wołyniu. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło w ten sposób. I to też na marginesie powiem, że nie przez przypadek mówię kilkadziesiąt tysięcy, bo to też wymaga jeszcze badań i tak na dobrą sprawę padają rozmaite liczby w przestrzeni publicznej, ale myślę, że przed stwierdzeniem ostatecznego werdyktu też jeszcze musimy poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o kolonie, to druga Rzeczpospolita prowadziła taką akcję wzmacniania polskości na dalekich kresach, tak to nazywam. I w zamian za rozmaite zasługi, głównie właśnie dla wojskowych, z reguły podczas wojny 1920 roku, dawano po prostu działki Polakom z centralnej czy zachodniej części Polski, żeby przyjeżdżali tutaj i tworzyli taki, wiesz, rodzaj takiego pasa ochronnego, zdawały sobie po prostu władze II Rzeczypospolitej sprawę z tego, że na terenie Wołynia tam Polacy stanowią kilkanaście procent. Drodzy Państwo, to nie jest pomyłka, kilkanaście procent. I to pod sam koniec lat 30., kiedy właśnie napłynęli ci koloniści, w związku z tym próbowano wzmocnić ten żywioł polski. Efekt był oczywiście odwrotny od zamierzonego, z tego prostego powodu, że to wywoływało olbrzymią ilość konfliktów. No bo ukraińscy zawsze gospodarze uważali, że ci koloniści nie bez racji są faworyzowani przez państwo, dostają najlepsze działki, kredyty, stanowiska. No bo wiesz, na Wołyniu przed II wojną światową szczytem kariery dla Ukraińca był, nie wiem, listonosz. I to też rzadko, prawda? Wszystkie stanowiska państwowe były obsadzone właśnie przez Polaków, w dużej mierze przybyłych z centralnej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Był olbrzymi głód ziemi i Ukraińcy uważali, że te najlepsze działki dostają właśnie Polacy, Mazurzy, jak ich nazywano, którzy przyjeżdżają z jakiegoś Mazowsza. I to było olbrzymim zarzewiem konfliktu i rzeczywiście podczas ludobójstwa na Wołyniu w 1943 roku część ofiar tego ludobójstwa to byli właśnie ci koloniści, którzy napłynęli na Wołyń w latach głównie 30., ale również 20. XX wieku, chociaż nie tylko, bo potem właściwie rozlało się to i właściwie de facto może w ten sposób dotyczyło to właściwie każdego Polaka, każdego katolika.
To na potwierdzenie tego, co powiedział Piotr, znów historia rodzinna, z tego co wiem od dziadka, rzeczywiście pradziadek miał, jego rodzina, miał staw, wielki dom, konie, no to wszystko niestety było na takim, znaczy niestety, stety oczywiście, ale niestety to wszystko zostało stracone, natomiast no to wszystko rzeczywiście w porównaniu z tym, jak żyli Ukraińcy, najprawdopodobniej rzeczywiście odstawało bardzo od tego poziomu życia ukraińskich mieszkańców tutaj Wołynia. Ale zaczęliśmy od Wołynia.
Jeżeli mogę jeszcze wtrącić jedną rzecz, to znaczy intelektualiści bardzo często mają taką tendencję do tłumaczenia zjawisk historycznych z własnej perspektywy, czyli z rozmaitych izmów. Wiesz, nacjonalizmów, komunizmów, a bardzo często ludźmi rządzą bardzo prymitywne, proste instynkty. Dotyczy to na przykład bardzo w podobny sposób stosunków polsko-żydowskich w generalnym gubernatorstwie. Ale pamiętam, że kiedyś zapytała mnie, rozmawiałem z pewną ocalałą z rzezi w takiej miejscowości Wichrowica, to jest w Galicji Wschodniej, i spytałem ją, czy ci sąsiedzi, którzy tam brali udział w tym pogromie, byli takimi bardzo zdecydowanymi banderowcami. Ona zaczęła się śmiać i mówi, przecież oni byli niepiśmienni, oni nie spali w nocy z broszurą Bandery, nie mieli bladego pojęcia o nacjonalizmie, nie mieli bardzo iluzoryczne pojęcie nawet o tym, czy oni są Ukraińcami, czy kim oni właściwie są, czy tutejszymi, tylko po prostu myśmy mieli blaszany dach, powiedziała, a oni mieli słomiany. Oni mieli drewniane wiadro, a myśmy mieli blaszane, oni mieli jedną krowę, myśmy mieli dwie. I w momencie, kiedy organizacja ukraińskich nacjonalistów rzuciła hasło, wiesz, mordowania Polaków i rozpoczęcia tej wielkiej czystki, no to część ludzi po prostu brała w tym udział z powodów zwykłej ludzkiej chciwości i mordowała tych nieszczęsnych swoich sąsiadów.
No oczywiście. To zresztą tutaj też widać teraz, w trakcie wojny w Ukrainie, że często wielu Rosjan tutaj przychodzi walczyć właśnie z chciwości albo z takiej biedy, że wyjście z tej biedy to w jakikolwiek sposób to jest zawsze dla mnie rozwiązanie, ale zaczęliśmy od Wołynia, wrócimy jeszcze do Wołynia. Ja Państwu powiem, że chyba na mnie największe wrażenie dzisiaj zrobiło mimo wszystko nie spotkanie dwóch prezydentów, natomiast kościoły, grekokatolicki kościół, prawosławny kościół ukraiński i arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który dziś tutaj był w kościele, bardzo skromnie po prostu wszedł do tego kościoła, koncelebrował tą mszę. I od niego płynie, bo słyszałem, go dzisiaj rozmawiałem, od niego płynie jasny przekaz, że chce pojednania, polski kościół chce pojednania, chce dialogu. Jak ty to skomentujesz? Czy rzeczywiście to jest tak ważne? Bo chyba równie interesującą rzeczą w samym ludobójstwie na Wołyniu było też zaangażowanie kościołów, że grekokatolicy duchowni często wspierali te rzezie, wspierali UPA, a teraz tymczasem dziś ja w Wołyniu, na Wołyniu w Łódzku widziałem w katedrze wszystkich duchownych z kościołów wschodnich i kościoła rzymskokatolickiego w Polsce zjednoczonych razem w modlitwie o pojednanie, o pokój i o dialog.
Wiesz co, to sprawa wymaga wyjaśnienia historycznego. Otóż w całym tym trójkącie tragicznym są co najmniej trzy kościoły. To znaczy katolicki, i to była wiara, którą katolicyzm wyznawała zdecydowana, przytłaczająca większość Polaków, ale jeżeli chodzi o Ukraińców, to były dwa kościoły, grekokatolicki i prawosławny. I o co chodzi? Na Wołyniu nie było grekokatolików, ponieważ Wołyń w trakcie zaborów należał do Rosji. I tam Ukraińcy byli prawosławni, ponieważ car, jak wiadomo, skasował Unię. Natomiast Galicja Wschodnia, czyli były trzy województwa, stanisławowskie, tarnopolskie i lwowskie, były w trakcie zaborów pod zaborem austro-węgierskim, no i tam Unia nie została skasowana, więc tamtejsi Ukraińcy byli grekokatolikami. I to jest pewien błąd, który się bardzo często pojawia, bo na przykład ktoś mówi, a że kościół grekokatolicki nawoływał do mordowania Polaków na Wołyniu. No nie, bo tam nie było grekokatolików. W Galicji
I było
Wschodniej.
Zupełnie odwrotnie, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Tak, to było tak, że to prawosławni duchowni tutaj tak, uczestniczyli?
Tak. Te opowieści o tych, przynajmniej jeżeli chodzi o Wołyń, bo to opowieści o tym, że były tam święcone przez księży ukraińskich kosy i tak dalej, historycy się spierają, tak na marginesie, czy to jest rzeczywiście prawda, czy nieprawda, to jeżeli byłaby to prawda, to dotyczy to prawosławnych. Dopiero potem, po kilku miesiącach, tak, no de facto na przełomie 40-44 roku, rzeź przelała się na teren Galicji Wschodniej, na południe, i wtedy rzeczywiście UPA zaczęła mordować Polaków na terenie stanisławowskiego, tarnopolskiego i lwowskiego. I tam mieszkali już rzeczywiście wtedy grekokatolicy. No ale znowu, różne, rozmaite były postawy. Część księży wspierała, bardzo takich, wiesz, patriotycznie nastawionych, w cudzysłowie de facto nacjonalistycznie, te jatki, no ale część nie. I teraz jest wielki spór o postawę arcybiskupa Szeptyckiego, który wydawał takie rozmaite listy, których wzywał do opamiętania, żeby nie przelewać krwi bratniej, ale na przykład środowiska kresowe mają do niego olbrzymie pretensje, z czym akurat część badaczy się nie zgadza, więc jest to sprawa wielkiej dyskusji, wiesz, wielkich emocji.
Jeszcze na koniec, już zanim skończymy temat religii, tego wpływu na rzeź wołyńską, na ludobójstwo Polaków na Wołyniu, to czy rzeczywiście duchowni prawosławni ukraińscy, teraz Ukraińcy, wtedy po prostu prawosławni, w 1943 roku mieli powody, żeby nie lubić Polaków? Nawiązuję tutaj także do chełmszczyzny.
No wiesz, to tu musimy być bardzo ostrożni, bo znowu, wiesz, zawsze jak jest jakieś ludobójstwo, to i dochodzi do tak dramatycznych wydarzeń, do tak straszliwej tragedii, do jakiej doszło w 1943 roku, to szuka się rozmaitych usprawiedliwień. No po prostu to jest zresztą zrozumiałe psychologicznie, tak? To znaczy następcy, potomkowie tych ludzi, którzy tego dokonywali, czy też następcy ideowi, no siłą rzeczy próbują szukać rozmaitych usprawiedliwień na to, co się stało. No i bardzo często oczywiście pojawia się dyskusja błędów II Rzeczypospolitej, no i właściwie wychodzi na to czasami, słuchając zwolenników tej tezy, że Lachy były sobie same winne, w cudzysłowie, ponieważ to, to i to. Oczywiście, że II Rzeczypospolita popełniła olbrzymie błędy. Polityka II Rzeczypospolitej, szczególnie pod koniec lat 30. wobec Ukraińców, była po prostu szalona. I trudno znaleźć po prostu inne słowa. Natomiast nie może to stanowić usprawiedliwienia, tak jak mówiłem, do tak potwornych, straszliwych masakr, które dokonywano przecież na niewinnych ludziach. Bo pamiętaj o tym, że kreatorzy tej polityki antyukraińskiej nie padli ofiarą tych zbrodni. Zastosowano klasyczną odpowiedzialność, klasyczny przykład jest to zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej, a jeżeli chodzi o te błędy II Rzeczypospolitej, to oczywiście już o kilku z nich żeśmy mówili, ale polityka wobec cerkwi oczywiście jest kolejnym z nich. Władze polskie na krótko przed II wojną światową, ale na Chełmszczyźnie akurat, a nie na terenie Wołynia, dokonały taką akcję niszczenia cerkwi prawosławnych. Formalnie rzecz biorąc chodziło o, tak to przynajmniej mówiono, że to są domy modlitwy, które są już opuszczone przez wiernych, albo mówiono, że to carat postawił w czasach zaboru, w związku z tym to trzeba rozwalić. Bardzo często było to nieprawdą i dochodziło do dramatycznych scen, kiedy policja polska przyjeżdżała i po prostu pałowała wiernych, którzy próbowali bronić tych swoich kościołów. Stare, bardzo cenne zabytki, zabytkowe, wspaniałe cerkwie liczące czasami po kilkaset lat były po prostu dewastowane, niszczone, rozbierane i bez wątpienia napsuło to wiele krwi. Natomiast po pierwsze było to na Chełmszczyźnie, a po drugie, jeżeli byśmy uznali ludobójstwo na Wołyniu za odpowiedź na niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie, to trudno o bardziej asymetryczną odpowiedź, bo z jednej strony niszczenie świątyń, które jest po prostu barbarzyństwem i myślę o tym ze wstydem, kiedy myślę sobie o tym, co wyprawiali ci ludzie w polskich mundurach bardzo często, no ale z drugiej strony mordowaniem kobiet i dzieci, no to nie można jednak tego zestawić, nie można tego zrównać. To samo dotyczy niszczenia ukraińskiego szkolnictwa, niedotrzymania wszystkich obietnic złożonych Ukraińcom, tak jak autonomia Galicji Wschodniej czy utworzenie ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie, słynna pacyfikacja Galicji, czyli na początku lat 30. polska kawaleria i policja spacyfikowała kilkaset wiosek. Od razu tłumaczę, nie chodziło to w stylu SS późniejszego, tylko po prostu głównie to było bicie tych ludzi, niszczenie plonów, zabijano zwierzęta, rozbijano piece, tego typu historie. Był to oczywiście odwet za coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy, czyli za działalność terrorystyczną organizacji ukraińskich nacjonalistów, liczne zamachy na polskich oficjeli, takich jak posła Hołówkę, czy ministra Pierackiego na ulicy Foksal, któremu ukraiński zamachowiec wpakował po prostu kulę w łeb, mówiąc bardzo obrazowo. Ten człowiek się niczego nie spodziewał, został zaatakowany w sposób zdradziecki, no wstrząsająca zbrodnia, która wstrząsnęła Polską i oczywiście to prowokowało państwo polskie do bardzo ostrych odpowiedzi. Natomiast kluczowa sprawa jest w tym wszystkim. Nie można udawać, że tego wszystkiego nie było i po prostu idealizować II Rzeczpospolitą i o nie, no wspaniały kraj, cudowna polityka wobec mniejszości, no bo to po prostu to jest zaprzeczanie prawdzie. Jest to po prostu zwykła propaganda. Natomiast nie wolno usprawiedliwiać moim zdaniem ludobójstwa na Wołyniu tym, co się działo w latach 30. I kluczowa sprawa, i to jest najważniejsza, przepraszam, się tak rozgadałem, myśl jest taka, że źródeł Wołynia nie należy szukać w przeszłości, tylko w przyszłość. To znaczy decyzja, znamy mniej więcej jak myśleli, odtwarzamy sposób myślenia tych ludzi, którzy podjęli tą decyzję, czyli najpierw Kłym Sawur na terenie Wołynia, a potem Szuchewicz, który to zaaprobował i kazał przenieść te metody na teren Galicji Wschodniej. Otóż ich rozumowanie było następujące. Jest sporny teren w postaci tych czterech województw, Wołynia i Galicji Wschodniej. I teraz po wojnie będzie jakaś konferencja pokojowa i mocarstwa będą decydowały, komu przypadną te województwa. Polsce czy przyszłemu państwu ukraińskiemu? I Polska jako jeden z argumentów na stole, który mogła położyć, jest to, że tam mieszkają Polacy. I powód ludobójstwa na Wołyniu jest bardzo prosty. Wymordujemy Polaków i wtedy wytrącimy Polsce ten argument z ręki. Wymordujemy część, resztę wypędzimy, Polaków nie będzie na terenie Wołynia, Lwowskiego, w pobliżu Stanisławowa, w związku z tym, dlaczego Polacy mieliby dostać tą ziemię. Taka była kalkulacja. nikt, wiesz, to nie był akt zemsty za to, co robiła polska policja na Chełmszczyźnie pod koniec lat 30.
Ja się bardzo cieszę, że się rozgadałeś, bo wreszcie to ty się u mnie rozgadałeś, a nie ja u ciebie. Zresztą bardzo ciekawe jest, co mówisz. Więc to jest chyba takie miejsce, żeby podkreślić to, co właśnie powiedziałeś, że nie ma usprawiedliwienia dla ludobójstwa, do którego doszło tutaj na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Nie ma usprawiedliwienia dla dziesiątek, jeśli nie 100 000 nawet, bo tyle się szacuje, ofiar całych tych wszystkich województwach. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego, bo powiedziałeś, że ktoś to zaplanował. I teraz, czy rzeczywiście było tak, że ukraińscy nacjonaliści zaplanowali skrupulatnie tą akcję i potem zmyli z siebie w pewien sposób tą odpowiedzialność za to ludobójstwo, między innymi przez to, w jaki okrutny sposób ono zostało dokonane, bo takie między innymi czytałem prace historyczne, że to był celowy zabieg, żeby zabijać w tak okrutny sposób, żeby ludzie myśleli, że to rzeczywiście było zabójstwo, morderstwa, jakiejś nienawiści, a tak naprawdę to wszystko było nastawione na cel polityczny. No to, co mówisz, to całkowicie to potwierdza. Tak rzeczywiście było?
Tak, wiesz, to profesor Motyka i trudno lepszego specjalistę od tych spraw, tak na marginesie w historii realnej, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro będę z nim rozmawiał, dotarł do takiej broszury jednego z kluczowych ideologów organizacji ukraińskich nacjonalistów, w którym jest expressis verbis napisane, że najlepiej byłoby, żeby tą naszą przyszłą narodową rewolucję, która będzie właśnie wymierzona w Polaków, i której celem będzie oczyszczenie tych spornych terytoriów z polskiej ludności, ubrać w kostium takiego ludowego buntu, bo wówczas oczywiście odpowiedzialność spłynie na jakieś, wiesz, efemeryczne, trudne do uchwycenia masy chłopskie, które przecież tego dokonały, wobec których nie można wyciągnąć ani żadnej odpowiedzialności de facto karnej, ani politycznej. A my, jako organizacja ukraińskich nacjonalistów, osiągniemy swój cel, czyli ta przysłowiowa Ukraina czysta jak łza, oddzielenie zboża od konkola i tak dalej, i tak dalej. I będziemy mogli odpowiedzialność przerzucić na tych ludzi. Stąd też, oprócz oczywiście niedoborów amunicji, no bo to jest taka często też prozaiczna powód, dla którego wciągano tych siekierników do tego, ale to był drugi powód, dla którego wciągano jak największe masy chłopskie Wołynia do rzezi Polaków, żeby właśnie przenieść na nich odpowiedzialność. No i do dzisiaj właśnie, tak jak wspominałem, część nacjonalistycznych historyków ukraińskich podtrzymuje tą wersję, że właściwie to było wszystko spontaniczne i trudno o odpowiedzialnego. Natomiast jeżeli chodzi o to okrucieństwo metod, no to wiesz, pamiętaj o tym, że Polacy, z reguły to się odbywało w ten sposób, że dochodziło do tej rzezi, na przykład nocą, potem ci siekiernicy po dokonaniu mordów, grabieży, razem pod ochroną tych strzelców z tych Sotni, Łupa czy Kureni, wychodzili z tej miejscowości, a Polacy, którzy się poukrywali w jakichś jarach, w lasach, nie wiem, w zbożu, wracali potem. Bardzo często też przyjeżdżała jakaś, wiesz, jakaś żandarmeria z niemiecka z jakiegoś najbliższego miasteczka, zrobili zresztą Niemcy mnóstwo zdjęć tego, co się stało, no i oglądano to miejsce zbrodni. I wyobraź sobie, jeżeli jest noc, chaos, ludzie biegają na wszystkie strony, a zabójcy mają siekiery, cepy i to, co akurat mieli pod ręką, pałki żelazne. No po prostu jakie widoki, jak wyglądały te ciała, które potem chowano. Były po prostu w straszliwy sposób zmasakrowane. No i stąd oczywiście to ludobójstwo miało tak potworny charakter, chociaż tam, gdzie akurat były same Kurenie, na przykład w słynnych Ostrówkach, w pobliżu dzisiejszej zresztą polskiej granicy, gdzie zginęła bardzo duża ilość Polaków, no akurat było rozstrzelano tych ludzi, no bo wtedy te regularne oddziały UPA dysponowały raczej bronią palną. Także te metody oprawców były różne. Myślę, że jeżeli kiedyś wreszcie doczekamy tego pięknego dnia i Ukraina zgodzi się na jakieś ekshumacje na szerszą skalę, to nie tylko dowiemy się o tym, jaka była rzeczywista skala tego ludobójstwa, chociaż to i tak będzie dosyć trudne, bo przecież nie wszyscy ludzie byli pochowani w jednym miejscu, natomiast też będziemy wtedy więcej mogli powiedzieć o metodach i pewnie jakieś będą bardziej procentowe, wiem, że to brzmi strasznie w takich przypadkach, ale jakieś takie ujęcie, jak to naprawdę wyglądało.
No właśnie, a propos Ostrówek, to z tego co wiem, to tam też dowódcą był ten Jurij Stelmaszczuk, który był jakimś upowcem, który raz, że wydał Kryma Sawura, czyli Kliczkowskiego, który rozpoczął rzeźbę wołyńską, a dwa, że on na początku się sprzeciwiał rzeźbie wołyńskiej, ale został przez tego Kryma Sawura do tego zmotywowany. Tutaj wspomniałeś o profesorze Grzegorzu Motyce, ja go w tamtym tygodniu nagrywałem i właśnie też będzie na moim kanale, więc chyba dodamy tutaj dwie podobne rozmowy, natomiast wydaje mi się, że profesora Motyki nigdy za dużo.
Mateusz, to ty masz rozmowę z profesorem Motyką i ze mną robisz rozmowę?
Oczywiście,
to jest
wiesz,
świat
bo
skali
my teraz
światowej.
Omówiliśmy w tej chwili, proszę Państwa, kwestię Wołynia i ja Cię teraz chciałem zapytać o podstawową rzecz. Ja przeczytałem Twoją książkę, Ukraińcy, to już kolejna Twoja książka, którą przeczytałem. Nie będę tutaj wychwalał, proszę Państwa, proszę po prostu samemu sprawdzić, samemu przeczytać, samemu się przekonać. Nie mogę koledze wchodzić tutaj, po prostu tutaj go wychwalać za bardzo, bo i tak ta nasza relacja już na Twitterze, na YouTubie wybucha. Natomiast chciałem teraz przejść, bo zaczęliśmy od końca właściwie, a ja chciałem przejść teraz do początku. Mamy relacje polsko-ukraińskie. Wielokrotnie, chyba nawet z Tobą w rozmowach wspominaliśmy, że one są bardzo dobre w tej chwili. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy relacje, które nie skupiały się tylko wokół Wołynia, bo zaczęliśmy od Wołynia, rozmawiamy dłuższy czas o Wołyniu, jestem ja w tej chwili na Wołyniu, zbliża się rocznica, właściwie tuż 80., ale czy da się zamknąć w ogóle temat Wołynia i czy rzeczywiście relacje polsko-ukraińskie to jest historiograficznie patrząc na historię tylko temat Wołynia, czy to jest coś o wiele większego, dłuższego i Wołyń jest tylko jakąś jedną z czarnych plam na tych relacjach? Jak to jest?
O matko, dobrze. Masz kawę i 5 godzin?
Mam.
Nie, nie zrobimy tego widzom. Wiesz, tytułem wstępu to powiem tak. Jak ja jestem zwolennikiem tego, co określam historią realną, tak też nazywałem swój kanał, i jest to coś, co stoi w sprzeczności wobec tego, co nazywa się polityką historyczną. To jest taki eufemizm, który ukrywa po prostu zwykłą propagandę. O co chodzi? Chodzi o to, że historia zawsze powinna być, tak według mnie, tak staram się, oceniana z perspektywy jak najbardziej obiektywnej, jak najbardziej bezstronnej, co jest bardzo trudne oczywiście, bo to są bardzo emocjonalne sprawy, i w taki sposób, że jakby kiedy się za to bierzemy, to powinniśmy zostawić wszelką stronniczość i patrzeć w ten sposób na przeszłość. A nie tak, jak to robią zwolennicy polityki historycznej, czyli uprawiać historię w takim troszeczkę, jakby to powiedzieć, żeby ich nie urazić, chociaż oni to doskonale wiedzą. No trochę w taki sposób patriotyczny w treści, a sowiecki w formie, tak? To znaczy, że zawsze w przeszłości to myśmy mieli rację i we wszystkich sytuacjach nas prześladowano, a myśmy nigdy nikomu nie zrobili żadnej krzywdy. I w efekcie, jeżeli takie masz podejście do historii, no to wtedy ludobójstwo na Wołyniu potępiasz, ale już na przykład akcję Wisła, czyli deportację przez komunistów Ukraińców na tereny dzisiejszej północnej i zachodniej Polski, no to w jakiś sposób starasz się usprawiedliwiać, tak? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że według mnie zawsze przyzwoity człowiek powinien być po stronie ofiar, a nigdy po stronie, zawsze po stronie tych, którzy byli bici, a nigdy po stronie tych, którzy bili, niezależnie od ich narodowości. I niezależnie od tego, jakim językiem mówili, do jakiego Boga się modlili. Ja przyjmuję zawsze, kiedy zajmuję się przeszłością, tego typu podejście, które wielu, powiedziałbym, moich kolegów po fachu po prostu absolutnie szokuje. No bo jakże tak? Przecież prawdziwy patriota to jest taki, który zamiata pod dywan wszystkie niewygodne sprawy z przeszłości, a uwypukla te wspaniałe. No niestety tak to nie wygląda. Jeżeli spojrzeć na historię, przepraszam za ten wstęp długi, stosunków polsko-ukraińskich, to jest to jednak pasmo bardzo, bardzo, jest może inaczej, jest to bardzo, bardzo zacięty sąsiedzki konflikt, który był bardzo prosty, to znaczy był to konflikt o ziemię. Tak się zdarzyło, że Polacy i Ukraińcy zamieszkiwali te same terytoria. No w przybliżeniu to jest ten pas terytorium, o którym mówiliśmy, czyli od północy Wołyń, może południowe Polesie trochę, te trzy województwa Galicji Wschodniej, Podole oczywiście, w dawnych wiekach, jeszcze w dawnych czasach wcześniejszych, przed rewolucją bolszewicką, może tak, Kijowszczyzna, Bieszczady, trochę Lubelszczyzna, Rzeszowszczyzna, no cały ten pas pograniczy. I na czym polega problem? Problem polega na nacjonalizmie. To znaczy, dopóki te tereny, o których my teraz mówimy, wchodziły w skład wielkich monarchii, takich jak najpierw Rzeczpospolita Wielonarodowa, potem Austro-Węgry i Imperium Romanowów, no to był w miarę spokój. No bo wszyscy ci ludzie, niezależnie od tego, jakiej byli narodowości, gdzie w jakich kościołach się modlili, byli poddanymi królów i carów i cesarzy. Natomiast kiedy eksplodowały nacjonalizmy na przełomie XIX i XX wieku i w 1917 roku wielkie imperia się posypały, to na gruzach tych imperiów, na gruzach Imperium Romanowów i Austro-Węgier, które padły w 1918 roku, no powstał jakiś problem, jak zagospodarować tą przestrzeń. No oczywiście zgodnie z zasadą Wilsona miały powstać państwa narodowe. I tu jest dramat sytuacji, że Polacy i Ukraińcy mieszkali razem. W ten sposób. I nie można się było w żaden sposób dogadać, no bo na przykład Lwów, polska plama w ukraińskim morzu, prawda? Tu polskie wioski, tam ukraińskie wioski. No w związku z tym musiał przemówić oręż. I ta wojna de facto, tak z perspektywy, wiesz, wyższej, a nie wchodząc w szczegóły, zaczęła się w tym roku 1918 od walk na ulicach Lwowa i skończyła się de facto w 1945 roku tymi wielkimi przesiedleniami, które dokonał Stalin. I w tym czasie Polacy i Ukraińcy toczyli zacięty spór o terytorium właśnie, obfitujący w rozmaite dramatyczne wydarzenia. Z jednej strony zamachy terrorystyczne ze strony Ukraińców, którzy zabijali polskich ministrów, polskich posłów, dokonywali aktów sabotażu, tak jak w Grudku Jagiellońskim napadali na poczty na przykład. Z perspektywy Polaków to był zwykły bandytyzm, a Ukraińcy mówili zaraz, ale Piłsudski to samo zrobił w Bezdanach z pociągiem rosyjskim. No i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym była to po prostu zacięta walka, która niestety skończyła się tym straszliwym ludobójstwem na Wołyniu dokonanym przez organizację ukraińskich nacjonalistów, która się sfaszyzowała po prostu na przestrzeni czasu, w dużej mierze pod wpływem działań III Rzeszy. Ukraińcy trochę naśladowali III Rzeszę, bo przed ludobójstwem na Wołyniu przecież był Holokaust na Wołyniu i oni mogli zobaczyć, w jaki sposób Niemcy pozbyli się Żydów. I zresztą to był jeden z takich oficjalnych haseł nawet UPA, że my zrobimy to samo, co Niemcy zrobili z Żydami, zrobimy z Polakami. W związku z tym apogeum tego było oczywiście ludobójstwo. Potem wielkie przesiedlenia ze wschodu na zachód, to znaczy Polacy byli deportowani przez Sowietów na zachód, Ukraińcy byli deportowani na wschód albo w trakcie akcji Wisła na te tereny północy i zachodu. Natomiast jest to bardzo, bardzo długa historia, którą ja w swojej książce starałem się pokazać, w której, no cóż, no nie było, koniec jest bardzo smutny, to znaczy oczywiście Polska tą wojnę przegrała, bo większość tych terenów znalazło się po wielu, wielu latach, w 91 roku w granicach Ukrainy, natomiast ona obfitowała, wiesz, w rozmaite, bardzo dramatyczne epizody, w których te dwa nacjonalizmy się wyżywały i nie zawsze, tak jak na Wołyniu, to strona polska była stroną, która była ofiarą. Można chociaż powiedzieć o Sachryniu i innych zbrodniach polskiego podziemia na terenie dzisiejszej Polski.
Ale przed końcem XIX wieku, przed w ogóle powstaniem tej idei Ukrainy, też tutaj żyli ludzie, prawda? Tu na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, w cały ten teren, to od jakiegoś czasu już było miejsce, gdzie w pewien sposób ścierały się też te dwie religie, katolicka i prawosławna. Kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z takim jakoś tworzeniem tożsamości ukraińskiej tutaj, twoim zdaniem? Czy to rzeczywiście byli Kozacy, do których tak odwołują się tutaj Ukraińcy i którzy zawsze wtedy mówią, że jak tworzyliśmy, ja jak rozmawiam tutaj z Ukraińcami, to często to słyszę, że Kozacy, wtedy razem byliśmy z Polakami i razem wtedy zajęliśmy Moskwę. To są te nawiązania do Rosji, no bo teraz, kiedy rozmawiam tutaj z Ukraińcami na miejscu, tym głównym wrogiem państwowości ukraińskiej jest Rosja i wydaje się, że ona od bardzo, bardzo dawna w pewien sposób była wrogiem tej państwowości, tylko chyba nie każdy to w Ukrainie zauważył.
Ach, no wiesz, z Kozakami to powiedziałbym tak, że mniej więcej takie prawo mają Ukraińcy do powoływania się na Kozaków, jak współcześni Macedończycy na Aleksandra Wielkiego. No bądźmy poważni, no po prostu każdy naród ma swoją mitologię, każdy naród odwołuje się do jakichś wielkich, wspaniałych mitów przeszłości, natomiast prawda jest następująca. Nowoczesna idea ukraińska narodziła się w drugiej, no powiedzmy, w XIX wieku, bądźmy fair. Narastała w drugiej połowie, no i eksplodowała próbą stworzenia państwowości w roku 1918 na dwóch państw ukraińskich, bo przecież były dwie Ukrainy, URL i ZURL, na zachodzie i na wschodzie. Natomiast sprawa wygląda w następujący sposób. Ten spór, o którym mówiłem, nie możemy wchodzić w szczegóły, bo oczywiście nie mamy na to czasu, jest tylko pewną emanacją pewnego szerszego zjawiska, to znaczy zamiany Europy monarchicznej na Europę nowoczesnych narodów. Po prostu wcześniej, co tu dużo mówić, no nie było narodów, co się dzisiaj może nam wydawać absurdalne. Ludzie dzielili się na szlachtę i chłopów. I te narody z dawnych wieków to były narody szlacheckie, na przykładzie chociażby Rzeczypospolitej. Ta nowoczesna idea, którą na przykład na grunt Polski zaszczepił Roman Dmowski i jego inni zwolennicy, to znaczy, że narody idą według całej hierarchii od góry do dołu, czyli że chłop jest członkiem tego samego narodu co szlachcic, na przykład w wieku chociażby XVII, czyli kiedy toczyły się te wielkie, dramatyczne bunty kozackie na dzikich polach, byłaby po prostu, wiesz, odebrana jako coś absurdalnego. Ta ideologia nacjonalistyczna zatriumfowała na początku XX wieku i wtedy to wszystko się zaczęło i wtedy zaczęły się te wielkie wojny narodów. To samo dotyczy przecież narodów bałtyckich, Litwinów, Białorusinów, u których jeszcze wolniej to się wszystko posuwało. Także to jest bardzo, bardzo świeże. Jeżeli chcemy patrzeć na konflikt ukraińsko-polski o ziemię, no to on rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy doszło do czegoś takiego, co nazywało się ukraińskim rozbudzeniem narodowym, bo wcześniej była Ruś i Rusini. I ci działacze ukraińscy, którzy postanowili stanąć na czele tego, to była grupa intelektualistów, pochodzenia w dużej mierze, choć nie zawsze oczywiście chłopskiego, księży grekokatolickich, oni postanowili stworzyć nowy naród na tym terenie i właśnie nazwę Ukraina wprowadzili, żeby się odróżnić od Rosji. No bo Ruś, Rosja, Rusin, Rosjanin w uszach człowieka zachodu to brzmi przecież tak samo. W związku z tym sama nazwa Ukraina była już u swojego zarania, u swojej podstawy była antyrosyjska. I teraz Ukraina, żeby skończyć ten i ostatnia sprawa, o którą pytałeś, jest zawieszona między Polską a Rosją, tak jak Polska między Niemcami a Rosją. I zawsze było tak, że Ukraińcy trochę mieli do wyboru albo z Polską, albo z Rosją. I jest słynne oczywiście ugoda Peryjesławska, w której hetman Chmielnicki oddał ziemię Ukrainę pod władanie cara. I to jest taki symbol właśnie zwrócenia się na wschód, co skończyło się oczywiście w sposób tragiczny dla kozaczyzny. No ale z drugiej strony jest też tradycja ugody chadziackiej, bliska polskim sercom z kolei, czyli próba stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów i dopuszczenia kozaków i w ogóle Rusinów do Unii Rzeczypospolitej na takich zasadach równych, w jakiej byli wcześniej dopuszczeni Litwini. Wielu badaczy uważa, że była to największa zaprzepaszczona szansa Rzeczypospolitej, że może wówczas, gdyby to się udało w XVII wieku, nie doszłoby do rozbiorów, że taka ugoda polsko-kozacka by wówczas szachowała Moskali, bo zawsze na konflikcie polsko-ukraińskim czy wcześniej polsko-kozackim korzystał oczywiście ten trzeci, czyli Moskwa. No i to jest ten sposób na okrągło, kiedy doszedłem do twojego pytania, czy dzieje XVII wieku mają jakieś współczesne wątki? No myślę, że mają, tak.
Nie, to jest bardzo zabawne, co mówisz, bo ja nawet w Bachmucie, ale też bardzo często rozmawiając z żołnierzami ukraińskimi, oni ten element swojej historii, oni często nie wiedzą o Wołyniu, ale o ugodzie chadziackiej wiedzą bardzo dużo. Wyobraź sobie za ten pomysł, że Rzeczpospolita Trojga Narodów, to ja z nimi rozmawiałem wielokrotnie, choćby z Azowcami, im się bardzo ten pomysł podobał i też go uznawali za zaprzepaszczoną szansę, więc chyba nie tylko polscy historycy tak na to patrzą, ale też niektórzy ukraińscy żołnierze. Ale ja się chciałem odnieść jeszcze do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, bo może Państwo nie zwrócili uwagi, ale w momencie, kiedy powstawał ten nacjonalizm ukraiński, może powiedzmy patriotyzm, bo to chyba będzie bardziej zbliżony w XIX wieku, żeby tego też od razu nie porównywać z tymi nacjonalistami, którzy później zabijali Polaków tutaj na Wołyniu. Kiedy to się tworzyło, też nie mieliśmy państwa polskiego, prawda? Czyli nie było dwóch krajów, które teraz tutaj, o których teraz tutaj rozmawiamy, i one dopiero się tworzyły. To jest, my chyba o tym trochę czasami też zapominamy, że Polski wtedy, pamiętamy, że były zabory, ale że Polska równie dobrze też mogła się wtedy jeszcze nie odrodzić, gdybyśmy mogli mieć taką sytuację jak Ukraina, gdybyśmy nie byli odpowiednio zmotywowani wtedy, kiedy tworzyliśmy tą Polskę. Ja trafiłem na informację, że Ukraińcy bardzo często wzorowali się na działaniach polskiej właśnie partyzantki i PPS-u, odwoływali się do pism Romana Dmowskiego. To był dla mnie szok. Rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały?
No tak, jasne, że tak, wiesz, to jeżeli chodzi o to, że Polska nie miała swojej państwowości, to sprawa była delikatnie bardziej skomplikowana, jak wszystko oczywiście w prawdziwej historii. Otóż w Galicji Wschodniej pod koniec XIX wieku doszło do czegoś takiego, co było ugodą między polską szlachtą a cesarzem Franciszkiem Józefem i przeszło to do historii jako autonomia galicyjska, czyli władze de facto w Galicji znalazły się w rękach Polaków. Oczywiście oddawano hołd cesarzowi, przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy, jak głosił początek tej odezwy polskiego ziemiaństwa do cesarza austro-węgierskiego. Natomiast Polacy rządzili de facto Galicją w ostatnich latach przed I wojną światową, co oczywiście doprowadzało do wściekłości młodych ukraińskich nacjonalistów. No i efektem był pierwszy taki akt terroru, czyli zabicie namiestnika Potockiego w pałacu. On przyjmował w niedzielę interesantów i młody ukraiński student przyszedł i po prostu strzelił do niego kilka razy i go zabił. Także konflikt rozpoczął się już wtedy, a ja chciałem ci jeszcze powiedzieć, że co do idei Rzeczpospolitej Trojga Narodów i Unii Polsko-Ukraińsko-Litewskiej, myślę, że w XVII wieku zgadzam się, że to była zaprzepaszczona szansa, ale współcześnie nie jestem tego zwolennikiem.
No wiem, zdaję sobie sprawę. Ja nie mam zdania w tym temacie. Powiem szczerze, że na razie wydaje mi się, że jest dobrze tak, jak jest. Natomiast trochę mi się wydaje, że w tym miejscu, w którym się znajdujemy, tak geograficznie, no to jesteśmy w pewien sposób na sojusz z Ukrainą skazani, jeżeli chcemy po prostu jakoś ograniczyć ten rosyjski imperializm. To też zależy od tego, jak bardzo ten imperializm się będzie rozwijał. Ale to wielokrotnie u ciebie na kanale mówimy.
Mateusz, moje podejście jest do tego proste. Po prostu Ukraina jest naszym buforem.
Mówisz jak Jerzy Giedroyć. Jak Józef Piłsudski. Jak...
Przepraszam bardzo, ale gdzie mi, znam swoje miejsce w szeregu, ale mówiąc poważnie, sprawa jest moim zdaniem następująca, to znaczy można na to, co się teraz dzieje, patrzeć w sposób sentymentalny i można patrzeć w sposób realistyczny. Można łączyć ze sobą te dwa czynniki, czemu nie? Natomiast bez wątpienia agresja Rosji na Ukrainę jest rzeczą no po prostu straszną z powodu tego, jaką ciągnie za sobą straszliwe ofiary, cierpienia ludzi, no w ogóle zaatakowanie drugiego państwa, pójście na wojnę, no koszmar, prawda? Natomiast, powtarzam, mnie to oburza, mnie to szokuje, ale nie jestem w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej za Ukrainą, dlatego że Rosja jest agresorem, a Ukraina napadnięta. Gdyby tak się zdarzyło, że Ukraina napadłaby Rosję, też bym był za Ukrainą. O co chodzi? No chodzi po prostu o to, że Polska od Rosji oddziela pas państw. Litwa, Białoruś i Ukraina. I w naszym interesie jest to, żeby te państwa były niezależne od Rosji. Koniec. I teraz dlatego dobrze byłoby, żeby Rosja zatrzymała swoją agresję na terenie dzisiejszego Donbasu, Ługańska, a nie żeby pokonała Ukrainę, pozbawiła ją niepodległości, osadziła tam jakiegoś Łukaszenkę bis i żebyśmy mieli granicę z Federacją Rosyjską ciągnącą się od Królewca na północy przez całą Białoruś, która coraz bardziej zsuwa się w objęcia Putina i jeszcze za Rzeszowem i Przemyślem. Czyli po prostu sytuacja geopolityczna Polski byłaby tragiczna. Póki mamy bufory, jesteśmy w miarę bezpieczni i możemy się czuć bezpieczni. I zobacz, Mateusz, że przecież Ukraina walczy teraz z Rosją. To jest stara myśl Bocheńskiego, który zawsze powtarzał, że w interesie Polski jest podział kolosa rosyjskiego na dwa ścierające się ze sobą organizmy, ukraiński i rosyjski, bo wtedy jest gorąco na Donbasie, a nie w Warszawie. Bardzo prosta sprawa. To jest ABC realizmu politycznego i dlatego się nie zgadzał Bocheński z NDK-ami, którzy w kółko i zawsze powtarzali, że Ukraina to jest jakiś dziwny twór, niepotrzebny, trzeba dławić Ukrainę i podzielić się najlepiej, rozebrać Ukrainę do spółki z Rosją. To jest polityka samobójcza. Według Bocheńskiego i myślę, że miał sporo racji. Także oczywiście tak jest moje stanowisko w tej sprawie. Jedyną rzeczą, która dzieli Polaków i Ukraińców obecnie tak na dobrą sprawę, pomijając kwestie gospodarcze, na których się nie znam, to jest historia. I myślę, że powinniśmy jakoś dążyć do tego, żeby to rozwiązać. Natomiast prawda jest taka, że jest, no co tu dużo mówić, wiem, że to gorzko zabrzmi, ale nie jestem zachwycony obecnymi władzami polskimi tym, w jaki sposób one dają sobie radę z tą sprawą, ponieważ ja nie oczekuję, żeby było jasne, nie oczekuję przeprosin. Wielokrotnie powtarzałem i powtarzam, że nie wierzę w coś takiego jak kolektywna odpowiedzialność. Mordowali konkretni ludzie, oni nie żyją i teraz dlaczego mielibyśmy oczekiwać jakichś aktów ekspiacji, które nie dają niczego konkretnego? No co, wyjdzie, powie przepraszam, Zełenski, tak? Potrzebujemy konkretnych spraw. Pierwsza sprawa to jest ekshumacja ofiar, bo to jest w ogóle absolutna rzecz, tego nie można odpuszczać. Teraz dowiadujemy się, że gdzieś na Podolu, chociaż rząd powiedział, że na Wołyniu, a w rzeczywistości się okazało, że to jest na Podolu, i w jakimś jednym miejscu będzie prowadzona ekshumacja. Tych miejscowości spacyfikowanych były setki. Jedna to za mało. Musi to być w jakiś sposób uporządkowane, musi być prawo do ekshumacji, bo ostatnie dzieci tych ludzi zamordowanych czekają na ten moment, w którym będą mogły zapalić świetle na grobach swoich rodziców. To jest po prostu kwestia cywilizacji i jakichś elementarnych spraw. No i druga sprawa, o której trzeba rozmawiać, to jest oczywiście to, że nie może być sytuacji takiej, w której, nie wiem, polski minister spraw zagranicznych przyjeżdża na konsultacje jakieś na Ukrainę i witają go flagi banderowskie, wiesz, na wejściu przed hotelem. Pamiętasz tą sytuację?
Tak.
Po prostu Polska musi jasno powiedzieć, że dla nas kult organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA jest absolutnie niedopuszczalny. To są rzeczy, które trzeba twardo stwierdzić i niektórzy mówią, o Boże, wtedy Ukraina przegra wojnę z Rosją. No broń Boże, no bez przesady, no już nie popadajmy w jakiś absurd. Chcemy, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, ale nie ma też powodu, żeby uznawać, że dwa państwa mają we wszystkim tożsame interesy. No, po prostu nie zawsze tak jest.
To najpierw powiem Państwu, że w tej wypowiedzi najpierw Piotr Zychowicz w bardzo krótki i konkretny sposób uzasadnił Państwu, dlaczego w naszym interesie jest wolna Ukraina, w interesie Polski i że jest to po prostu całkowicie taki obliczony na korzyść polską projekt, ale w drugim powiedział to, co sam też uważam, wczoraj o tym pisałem na Twitterze między innymi, że najzwyczajniej w świecie po prostu my tych ekshumacji potrzebujemy, bo proszę Państwa, choćby tu na Wołyniu prawdopodobnie w ziemi leży 55 tysięcy ciał Polaków, bo 5 tysięcy ekshumowano z tych 60, które się uznaje za taką górną granicę ofiar ludobójstwa na Wołyniu, no a reszta niestety gdzieś się tuła, gdzieś leży, gdzieś jest porzucona, no i to jest no chyba bardzo ważne dla Polski, ale powinno być bardzo ważne też dla polskich władz, jest bardzo ważne dla rodzin tych ludzi, ale zanim jeszcze o tym, to chciałem cię zapytać właśnie, skoro już mówimy o Wołyniu, jak w takim razie, mimo tych różnic, jakie są, mamy teraz kształtować swoją politykę w stosunku do Ukrainy. Twoim zdaniem, odchodzimy na chwilę od historii, skoro wiemy, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina trwała, żeby wygrała tę wojnę z Rosją, skoro nawet powiedziałeś, że byłbyś za Ukrainą, gdyby to ona atakowała Rosję, choć wcześniej powiedzieliśmy sobie i to też powiedziałeś, że jednak zawsze trzeba być za słabszym, no ale to dalej Ukraina byłaby słaba.
Natomiast nie, ale mówię sobie poważnie, to chodziło mi, żeby podać tak absurdalny przykład, wiadomo, że Ukraina nie atakowałaby Rosji, żeby pokazać, że bardzo często się mówi o tym w ten sposób, do czego zmierzam, czy my musimy dzisiaj kochać Ukrainę i Ukraińców? Jak nie chcesz, to nie musisz. To jest moja odpowiedź na to. My nie wspieramy Ukrainy z miłości. My nie wspieramy Ukrainy z miłości. Możesz kochać jak chcesz, proszę bardzo. Nie wspieramy Ukrainy z miłości, tylko dlatego, że uważamy, że to jest w naszym interesie, w realnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiesz, to jest zabawne, bo wydaje się, że pierwszy raz w historii ten sposób prowadzenia polityki, polski sposób prowadzenia, czyli co jest słuszne, co czuję sercem, co jest właśnie właściwe, to się pokrywa z naszym interesem. Przecież my zawsze tak prowadziliśmy tę politykę, a teraz się okazuje, że że to się pokrywa z naszym interesem i te
Tak,
rzesze Polaków, bo ja widziałem te rzesze Polaków, które chciały wspierać Ukrainę z potrzeby serca, one także w pewien sposób wspierały ją no, w swoim interesie, no bo odpychały od siebie
oczywiście.
tą rosyjską hordę, która była wtedy pod Kijowem. No ale właśnie, to jak w
To
tej
jedna rzecz,
chwili...
Mateusz, tylko żeby nasi widzowie mieli pełny spektrum naszych poglądów, przynajmniej moich, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, powiedz, ale moim zdaniem jest jedna cienka czerwona linia, której przekroczyć nie możemy, to jest wejście do wojny.
No, my już o tym rozmawialiśmy.
Dokładnie, no ale warto o tym przypomnieć, to znaczy my popieramy Ukrainę dlatego, żeby nie być w wojnie z Rosją, a nie odwrotnie, że będziemy popierać Ukrainę tak bardzo, że na końcu dnia znajdziemy się w tej wojnie z Rosją. To jest bardzo ważne, to znaczy my możemy ją wspierać w ten sposób, żeby trochę jak anglosasi czasami rozgrywają swoją politykę. Musimy wygrać wojnę, przelewając krew żołnierzy innej nacji. To jest strasznie brutalne i okropne, ale anglosasi taką politykę prowadzą od lat. Jest to bardzo, bardzo skuteczne. Także wspieramy Ukrainę naszymi czołgami, naszą bronią, żeby nie musieć przelewać własnej krwi.
No to jest akurat, całkowicie się tutaj z Tobą w tym zgadzam. Oczywiście ja to też na miejscu odczułam trochę inaczej, że tutaj wspieram Ukraińców, ale jak wielokrotnie mówiłem i u Ciebie na kanale i też wielokrotnie jak się wypowiadałem, dla mnie kluczowe jest to, żeby mój kraj nie był w żadnej wojnie i żeby mój kraj był bezpieczny, żeby Warszawa była bezpieczna, żeby Lubelszczyzna była bezpieczna, żeby cała Polska była bezpieczna. To jest dla mnie kluczowe, a w momencie, kiedy Rosjanie zajęliby Ukrainę, to by nie było możliwe. Polska nie byłaby bezpieczna, na pewno nie Lubelszczyzna również. I o tym musimy pamiętać. Nie wiemy, jak będzie w przyszłości, ale chciałem się w takim razie zapytać już na koniec. Omówiliśmy kwestię Wołynia. Wiemy, że doszło do zbrodni ludobójstwa. Wiemy, że Ukraińcy nie chcą w tej chwili o tym rozmawiać, że to jest pewna rana w naszych relacjach, którą też często grają Rosjanie. I ja też uważam, tutaj powiem Państwu, co sam myślę, że to jest największa tragedia ludobójstwa na Wołyniu. Paradoksalnie wcale nie to, że gdzieś mamy jakieś osobiste relacje z tą sprawą, że gdzieś tu niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, w którym w tej chwili jestem, mojego wujka, brata mojej prababci od strony dziadka, ułana oficera Wojska Polskiego przedwojennego, przerżnięto piłą i obcięto mu język. Taka była ta zbrodnia wołyńska, takie było to ludobójstwo, ale nie możemy wymagać od wnuków, dzieci, żeby odpowiadali za winy swoich dziadków. Zbrodnia nie przychodzi z ojca na syna, to nie jest Stary Testament. Natomiast możemy wymagać od Ukraińców, żeby uszanowali tych ludzi, którzy tutaj zginęli. To powinniśmy robić i tego rzeczywiście zgadzam się tutaj z Tobą całkowicie. Mam wrażenie, że dyplomacja polska tego w tej chwili no, nie do końca to w tej chwili robi, tylko podkreślmy chyba to, że nie robi tego od początku wolnego państwa polskiego, od 1989 roku nie robiła
no,
tego.
Przepraszam cię bardzo, Kwaśniewski ma większe, wiem, że ciężko mi to przychodzi przez gardło, co teraz mówię, ale Kwaśniewski ma większe zasługi i potrafił przy prezydencie ukraińskim chyba w 2003 roku nazwać sprawę po imieniu, powiedzieć, że to było ludobójstwo. A obecnie prezydent Andrzej Duda mówi, że tak jak mówiliśmy na początku, oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia.
No właśnie, i wróćmy do tego, bo widziałem to. Jak to oceniasz? Jak oceniasz to, co się wydarzyło? No bo prezydent Zełenski przyszedł, widziałem to, stał tam. Nabożeństwo było wprost, no możemy to powiedzieć, było nabożeństwo związane z ofiarami, polskimi ofiarami zbrodni wołyńskiej. Złożył prezydent Zełenski znicz razem z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszystko zrobili symetrycznie, razem, w ten sam sposób opublikowali ten sam pism. Uważasz, że to jest za mało? Ja nie mówię teraz o swoich odczuciach, pytam ciebie.
Słuchaj, ja uważam, że powinny zostać powiedziane chociażby słowo prostowa sprawa, kto kogo tam zabiją. No.
Nawet nie przepraszam, tylko żeby było powiedziane, że to zostało przeprowadzone rękoma ukraińskich nacjonalistów i żeby było powiedziane, kiedy się zaczną ekshumacje, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Konkret w postaci ekshumacji. Tak jak mówię, nie oczekuję jakichś przeprosin, które moim zdaniem absolutnie nic nie dają, bo interesują mnie konkrety. Powiedział, gdyby to sformułowanie było takie. Oddajemy hołd wszystkim niewinnym Polakom zamordowanym na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. Myślę, że wszyscy byliby usatysfakcjonowani, bo oczywiście możemy teraz wchodzić na kwestię, bo ukraińska strona oczywiście nie dopuszcza też określenia ludobójstwo. Tak. No, ale to jest już kolejna dyskusja i moglibyśmy znowu o tym rozmawiać. Czystka etniczna czy ludobójstwo, siądą prawnicy, niech sobie na ten temat rozmawiają, nieważne. Ważne jest
No
tylko
ja
to,
tutaj.
żeby nazwać sprawy po imieniu. Zobacz, zobacz symetrycznie. Czy ty sobie wyobrażasz taką sytuację, że nie wiem, no uśmiecham się, ale to jest tragiczne, że przyjeżdża prezydent Niemiec i Izraela w jakieś miejsce i nie wiem, do Auschwitz i sformułowanie jest takie kompromisowe, bo przecież pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że to nie jest tak, że oni to powiedzieli. Pewnie od pół roku siedzą jacyś dyplomaci i wypracowywali to określenie. To nie jest przypadek. I na koniec tego spotkania w Auschwitz między prezydentem Izraela a Niemiec zostaje podany komunikat: oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Auschwitz. No chyba trochę by w Izraelu, to chyba by, nie wiem, nie miałby ten
Oj,
facet
tak.
powracać. No.
Oczywiście. No tutaj
z zachowaniem proporcji,
przepraszam.
Żeby też nikt nie powiedział potem, że ludobójstwo na Wołyniu było w skali takie same jak Holokaust. Ale to nie o to chodzi, chodzi po prostu o
tak.
przykład. No. Są sprawy, których po prostu nie możemy odpuszczać. I wiesz, ja mam takie czasami wrażenie, że nasi politycy najchętniej by chcieli, żeby tego ludobójstwa nie było. No ja też bym chciał, żeby go nie było, bo kilkadziesiąt tysięcy Polaków by przeżyło i dzisiaj żyłyby ich dzieci, by ich były wnuki i byłoby kilkaset ludzi, kilkaset tysięcy ludzi na tym świecie, ale było. No i trzeba coś
ale
z tym
było,
zrobić. Trzeba w jakiś
trzeba
sposób
coś z tym
rozwiązać.
Zrobić, nie wolno się bać. Chować głowy w piasek.
Otóż to nie wolno się, wiesz, bać własnego cienia. To, jeżeli Polska być twardo stała na swoich pozycjach, nie zmieni tego, nie wiem, no Rosja natychmiast nie pokona Ukrainy, nie wiem. Po prostu trzeba nie bać się wyartykułować swoich własnych racji. Ja myślę, że ukraińska strona jest bardzo asertywna. Ukraińcy
tak.
bardzo twardo negocjują, ale wiesz, no to grajmy
ale
w tą
byliby się w stanie, właśnie, ale wydaje mi się, że przy twardych negocjacjach byliby się w stanie też tutaj zmienić trochę to podejście. Ja mam ciągle takie wrażenie, powiem szczerze osobiste, że to nie do końca jest tak, że to Ukraińcy czegoś nie chcą zrobić, tylko że my to za słabo artykułujemy. I moje rozmowy z historykami na ten temat polskimi są takie, no wnioski są takie, to są nieoficjalne, proszę Państwa, teraz słowa, ale że od wielu lat mówiło się o tym, że się robi coś z Wołyniem, robi w kwestii ekshumacji, ale tak naprawdę więcej się mówiło, że się robi, niż się robiło. Ale to są jakieś takie moje osobiste przemyślenia, teraz już nieoficjalne, dzielę się z Państwem już na koniec w temacie Wołynia, ale powiedz mi, co, jak układać te interesy, jeżeli na tę chwilę mamy to, co mamy? Jak mamy patrzeć na wojnę w Ukrainie, na wsparcie dla Ukraińców? No bo powiedzieliśmy trochę rzeczy, dwie, które się jednak dla wielu widzów może to być problem, one się będą dla nich wykluczać. Z jednej strony wspierajmy Ukrainę, z drugiej strony no, jesteśmy niezadowoleni z tego, jak oni patrzą na historię. Czy ta historia ma wpływać teraz na naszą politykę w stosunku do Ukrainy?
Znaczy, no i rozumiem twoje pytanie, powiedzmy wprost, czy należy odciąć Ukrainę od polskiej pomocy i zamknąć Rzeszów, tak? Dopóki Ukraińcy nie padną na kolana. No nie, oczywiście, że nie. Bo też znajmy proporcje. Nie chodzi o to, żebyśmy z powodu tego, co się wydarzyło 80 lat temu, popełnili dzisiaj samobójstwo. Czy może inaczej, to też bez przesady, no pogorszyli znacznie położenie geopolityczne Rzeczypospolitej Polskiej, tak? My, dzisiejsze nasze pokolenie, jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za obecne państwo polskie, za bezpieczeństwo Mateusza Lachowskiego, Piotra Zychowicza, wszystkich widzów twojego kanału, których przy okazji pozdrawiam, naszych dzieci i wszystkich Polaków. W związku z tym oczywiście nie możemy teraz zacząć działać samobójczo z powodu tego, że Ukraińcy i działać wbrew może swoim interesom, tak, odcinając Ukrainę od pomocy na przykład i doprowadzając de facto do, nie wiem, załamania się Ukrainy, czy znacznego pogorszenia jej sytuacji, bo do tego by się sprowadziło zamknięcie tego korytarza przez Polskę z powodu tego, że Ukraina nie chce zgodzić się na ekshumację Polaków, bo to nie o to chodzi. Nie musimy od razu strzelać, spuszczać bomby atomowej, no, de facto do tego by się to sprowadzało na Ukrainę, w cudzysłowie oczywiście. Ale uważam, że po prostu polscy dyplomaci powinni przy każdym spotkaniu polscy przywódcy wpisywać po prostu Wołyń jako punkt programu, twardo artykułować swoje interesy, może nie w sprawach, wiesz, czołgów, ale w innych sprawach stawiać tą sprawę na zasadzie, polityka jest zawsze rzeczą pewną wymianą, ja ci coś, ty mi coś.
Tak zwane
Oczywiście, że tak, bo jeżeli my na dzień dobry powiemy, słuchajcie, to robi wszystko dla Ukrainy, to Ukraina też ma taką pozycję, w takim razie, skoro oni tak uważają, no to my w takim razie nie musimy robić żadnego gestu z naszej strony, żadnego ustępstwa, bo i tak oni wszystko nam dadzą na tacy, prawda? No tak się nie prowadzi polityki, musimy być bardziej asertywni i wolałbym poczekać kilka lat na to, aż sprawa aż usłyszałbym te słowa, które bym chciał usłyszeć i rozpocząć tę ekshumację naprawdę na masową skalę, niż tego typu takie, wiesz, no szczególnie nie podobało mi się to, co premier Morawiecki robił, to znaczy sam na własną rękę w otoczeniu Polaków stawiał krzyż w gołym polu. Myślę, wydaje, że to powinien
mu towarzyszyć. W obcym kraju.
W obcym kraju, no wiesz.
Tak, nie było nikogo, to trzeba podkreślić, nie było nikogo ze strony ukraińskiej.
Tutaj wcześniej
było zupełnie inaczej.
Tak, też kładł taki wieniec, pamiętasz, w polu. To było bardzo symboliczne, ale to był kompletny dowód na bankructwo polskiej polityki na tym odcinku, no bo oni nie potrafili tych Ukraińców skłonić, żeby tam przyjechał z nim jakikolwiek przedstawiciel wysoki państwa ukraińskiego.
A warto dodać, proszę państwa, że ja tutaj będąc w Ukrainie często o Wołyniu rozmawiam i to jest bardzo interesujące, bo ci ludzie albo o Wołyniu po prostu w ogóle nie wiedzą, naprawdę. Wschód, centrum Ukrainy, nie mają pojęcia, że w ogóle było coś takiego jak zbrodnia wołyńska, ludobójstwo na Wołyniu, cokolwiek. Jeszcze wrócę tylko do ludobójstwa. Prawnie będziemy mieli problem, żeby wymóc na Ukraińcach kwestię ludobójstwa. Po pierwsze, w traktatach międzynarodowych a propos prawa, to od 1948 roku funkcjonuje to sformułowanie. Nie było wtedy Ukrainy, był Związek Sowiecki, to już było po zbrodni, czy po ludobójstwie na Wołyniu. Druga sprawa jest taka, że nie było wtedy państwa ukraińskiego, nie ma żadnej ciągłości. Państwo ukraińskie powstało w 1991 roku. W żaden sposób państwo ukraińskie nie może dziedziczyć po pewnego jakby schedy, organizacji ukraińskich nacjonalistów, więc jeśli chodzi niestety o kwestie prawne, prawa międzynarodowego, to w kwestii wymuszenia na Ukraińcach nazwania tego ludobójstwem jesteśmy przegrani. Prawo jest tutaj niestety nie po naszej stronie. Chodzi tutaj o symboliczny fakt. My powinniśmy to nazywać ludobójstwem, bo to było ludobójstwo, tak mi się wydaje. Ekshumację, kwestia kluczowa, którą chcemy osiągnąć, no ale tak, chyba też pewnego rodzaju polityka właśnie edukacyjna, bo jak ja rozmawiam z Ukraińcami, nawet tutaj na Wołyniu, dzisiaj tłum przyszedł pod tą katedrę, ludzie skandowali dziękujemy, bili brawo prezydentowi Dudzie, kiedy on odjeżdżał. Mieliśmy sytuację, naprawdę mam wrażenie, że temu społeczeństwu ukraińskiemu nie przeszkadzałoby to, gdyby tam było napisane, że to ukraińscy nacjonaliści zabijali. W żaden sposób by im to nie przeszkadzało. Mało tego, ja mam też takie wrażenie, że te relacje polsko-ukraińskie, ze strony ukraińskiej zwłaszcza, mogę mówić ze strony, jak tutaj obserwuję, to są na tyle dobre, to nastawienie do Polaków jest w tej chwili tak dobre i to widać właśnie choćby w takich spontanicznych relacjach jakiegoś tłumu, który się zebrał, jak się tylko dowiedział, że prezydent jest w tej katedrze Polski. I to nie chodzi przecież tylko o jakieś podziękowanie prezydentowi, tylko prezydent jest przedstawicielem Rzeczpospolitej, czy to lubimy, czy chcemy, czy nie. I tak mi się wydaje, ja to tak odbieram, widzę jak sam jestem odbierany jako Polak w Ukrainie. Więc tu jeszcze takie już na koniec pytanie, jak my mamy w takim razie się zachowywać, skoro nie blokujemy Jesionki, bo wiemy, że to jest oczywiste, że Rzeszowa nie zablokujemy, że to nie jest w naszym interesie. Czy wystarczą po prostu naciski dyplomatyczne twoim zdaniem w kwestii Wołynia? Czy może w ogóle, z czym się nie zgadzam, ale podkreślę, ale czy może w ogóle, jak mówią niektórzy tacy nastawieni na politykę bardzo realną właśnie, powinniśmy o tym temacie zapomnieć, żyć przyszłością, teraźniejszością, a nie przeszłością.
Absolutnie, absolutnie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać, stawiać pomniki, pisać książki, liczyć ofiary, palić znicze, bo to jest nasz obowiązek. Absolutnie. W stosunkach z Ukrainą w jasny sposób, asertywny, dawać do zrozumienia, czego oczekujemy. Najważniejsze są ekshumacje, cała ta symboliczna strona, jakieś przeprosiny, akurat tak jak powiedziałem, dla mnie to jest w ogóle nieważna sprawa. Ważne są konkrety. I tyle. Nie postuluję od razu natychmiastowego, wiesz, sprzymierzenia się z Rosją, jak niektórzy są gotowi przeciwko Ukrainie z powodu braku przeprosin za Wołyń. Natomiast asertywnej walki o swoje, tak wygląda polityka. I w pewnych sprawach mówienie, że jeżeli powiedzmy nie osiągniemy tego, co oczekujemy, no to niestety czegoś, na czym Ukrainie zależy, Ukraina nie dostanie. Oczywiście to jest na długie lata, natomiast co jest bardzo tragiczne, to co mówiłem o tych słowach Kwaśniewskiego w 2003 roku, jest to, że my się cofamy, a nie idziemy do przodu. Ile lat temu prezydent Duda samotnie składał ten wieniec? 5? 3? Już nie pamiętam nawet, ale kilka lat temu. I co przez ten czas się wydarzyło? No, niewielki jest postęp, tak delikatnie mówiąc.
Ja tutaj nie do końca się z tobą zgodzę, no bo jednak jakiś postęp jest, że tutaj dziś ambasador był, W trakcie tych obchodów był prezydent, było całe przedstawicielstwo ukraińskie, kościoły ukraińskie. To gdzieś pokazuje, że Ukraińcy przyznają się, no wydaje mi się, że to jest jawna emanacja tego, że się przyznali do tego, że ta zbrodnia była. Zaczęli o niej mówić, bo tak jak mówię, tego tematu nie było w historii, w takiej edukacji ukraińskiej do tej pory. O tym się
Zobaczymy.
tutaj nie mówiło.
Miejmy nadzieję, że coś się zmieni, ale podkreślam jednak, że moim zdaniem sformułowanie oddajemy hołd wszystkim ofiarom Wołynia zawiera w sobie taki posmak symetrii, to znaczy, że był jakiś Wołyń, jakiś konflikt, ktoś zginął, nie wiadomo kto zabijał, może jedni drugich, drudzy drugich, wszystkim razem wszystkim oddajemy hołd, wszystkim niewinnym. Nie? Ja bym jednak oczekiwał sformułowania, nawet jeżeli na przykład w tym sformułowaniu miałoby być mowa o polskim odwecie. Proszę bardzo, oddajemy hołd wszystkim niewinnym Polakom zamordowanym przez UPA na Wołyniu, których było tam kilkadziesiąt tysięcy oraz 2 tysiącom ofiarom polskiego odwetu. Proszę bardzo. Ale muszą być pokazane proporcje. Musi być nazwane po imieniu, co tu się wydarzyło.
Ja się z tobą zgadzam, tylko wiesz, że to jest bardzo trudne do zrobienia, ponieważ nasze IPN-y toczą ze sobą wojnę podjazdową i w polscy historycy nigdy z ukraińskimi nie dojdą do tego, gdzie było ile ofiar i jak to wyglądało. To jest przecież nie do zrobienia. My się kłócimy w tej chwili, polski IPN z ukraińskim kłóci się o napis na pomniku i to nie jest jakaś kwestia tam bardzo wielka, tylko tam jest kwestia naprawdę śmieszna. To nie jest tak, że ten napis ma, Ukraińcy chcą, żeby tam był jakiś napis o UPA, tylko tam jest napis, że ci ludzie walczyli za wolną Ukrainę, a my chcemy, żeby walczyli z NKWD, coś takiego, tam jest taka różnica. I oto jest cały ten konflikt, to jest śmieszne.
Zgadzam się.
To już to na koniec, Piotrze. Czy mam tylko wnioskować z tej rozmowy, że polsko-ukraińskie te relacje, o których tutaj mówiliśmy, były tragiczne często, były bardzo trudne, ale mimo tego tematu Wołynia jednak jesteśmy w jednym z najlepszych momentów, jeśli chodzi o te relacje, czy nie?
To jest, wiesz, bardzo trudne pytanie. Tak jak powiedziałem, więcej powiedział Kwaśniewski w 2003 roku. Stosunki polsko-ukraińskie bez wątpienia są obecnie doskonałe, no bo wszyscy widzimy, że bez wsparcia Polski Ukraina nie mogłaby walczyć. Problemem jest Wołyń i jeżeli strona ukraińska przynajmniej w sprawach tych ekshumacji nie pójdzie na ustępstwa, to będzie ten problem narastał. Myślę, że ten wrzut trzeba przeciąć, im szybciej to się stanie, tym lepiej i też powiedzmy, no znowu trochę z kategorii realnej polityki, ale myślę, że Polska potrzebuje ukraińskiego bufora, natomiast mimo wszystko Ukraina bardzo potrzebuje Polski. W związku z tym paradoksalnie to jest dobry moment, żeby teraz to rozwiązać i tym bardziej mam pretensje do naszych rządzących, że tak to odpuścili.
Czyli chcesz powiedzieć, że potrzebujemy się, jesteśmy w pewien sposób na siebie skazani, no ale wymagamy więcej od polityków, żeby te relacje wyglądały lepiej dla nas, dla Polaków, tak?
No oczywiście, no bo na poziomie takim, wiesz, zwykłym ludzkim one są świetne, no powiedzmy sobie. Nigdy Ukraińcy nie byli chyba tak lubiani przez Polaków jak obecnie. Ukraińcy pracują w Polsce, ludzie się nawzajem poznają, pracują z tego, co mówią mi ludzie zatrudniający Ukraińców i co mogę sam zaobserwować w sposób fantastyczny. Myślę, że to jest plus dla polskiej gospodarki, społeczeństwa się poznają, wojna Polaków z Ukraińcami zbliżyła, wspaniała pomoc, jaką okazywali Polacy Ukraińcom, o której sam tyle razy mówiłeś, sam bierzesz udział w tych wszystkich akcjach, też zbliżyła oba narody, no tylko jest ten cierń w postaci Wołynia, trzeba wziąć obcęgi i go wyciągnąć, strona ukraińska niespecjalnie ma na to ochotę, a strona polska odpuszcza i tu jest cały problem.
No i warto jeszcze dodać, że ze strony Ukraińców, to też, ze strony zwykłych Ukraińców społeczeństwa, to też te relacje na pewno nie były lepsze i to widać na każdym kroku. No tylko jest kwestia historii i tym, proszę Państwa, akcentem kończę tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był historyk, pisarz, youtuber, a prywatnie mój dobry kolega Piotr Zychowicz.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich widzów Twojego kanału i trzymam kciuki, żeby ten projekt się powiódł i życzę Ci miliona subskrybentów. Czołem.
Dziękuję i wzajemnie, Piotrze. Czołem.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, mogą to Państwo zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania.